kalkulator.
Nie ma ryzyka, nie ma zabawy, głosi popularne powiedzenie. Można je sparafrazować. Bez ryzykownych inwestycji trudniej osiągnąć duże zyski, ale znacznie łatwiej wpaść w finansowy dołek. Jak duży? Główny analityk HR Investments Bartosz Turek pokusił się o wyliczenie, ile maksymalnie można było stracić na skutek nagłych zwrotów w gospodarczej koniunkturze, porównując wyniki inwestycji na polskim rynku kapitałowym w akcje, złoto i w mieszkania na wynajem. Dostępność historycznych danych dla rynku mieszkaniowego ograniczyła możliwości analizy porównawczej do przedziału lat 2006-2021.
Giełda w okresach spadków potrafi solidnie poturbować portfel inwestora. Najgorszy scenariusz jest taki, że kupilibyśmy akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 największych spółek, dokładnie 29 października 2007 roku. Tego dnia mieliśmy szczyt hossy na prawie rok przed upadkiem banku Lehman Brothers. To wydarzenie stało się symbolem kryzysu finansowego tamtych lat. Potem przez ponad rok indeks największych spółek notowanych w Warszawie tracił na wartości. Jeśli nerwy puściłyby nam 17 lutego 2009 roku i postanowilibyśmy sprzedać posiadane walory, to bylibyśmy stratni aż 65%. Większym zaskoczeniem może być fakt, że złoto, uznawane przez wiele osób za bezpieczną przystań dla kapitału, w badanym okresie także potrafiło znacznie stracić na wartości. Najgorszy wynik osiągnęlibyśmy, kupując kruszec 29 września 2011 roku, a potem sprzedając 30 grudnia 2013 roku. W tym czasie złoto staniało z 5900 zł za uncję do 3500. Mogliśmy stracić aż 39% zainwestowanego kapitału. Znowu w praktyce wynik takiej inwestycji mógł być znacznie gorszy z powodu kosztów transakcyjnych. Kupując kruszec w formie monety czy sztabki, trzeba zapłacić za jej wybicie, dostawę oraz dać zarobić dystrybutorowi. W skrajnych przypadkach może to oznaczać dodanie do ceny uncjowej monety nawet kilkuset złotych. Potem natomiast, gdy monetę chcemy sprzedać, najpewniej dostaniemy cenę niższą niż ta, która wynika z notowań rynkowych. Plusem inwestowania w złoto jest natomiast to, że po upływie pół roku od zakupu zyski ze sprzedaży nie są opodatkowane podatkiem dochodowym. Dla porównania rozważmy zakup 50-metrowego mieszkania na wynajem w Warszawie. Najgorszy okres dla takiej inwestycji rozpoczynał się w trzecim kwartale 2007 roku, a kończył w pierwszym kwartale roku 2013. W tym czasie przeciętna cena transakcyjna używanego mieszkania w stolicy spadła z trochę ponad 9000 zł za metr do 6700 zł za metr, a więc prawie o 27%. To jednak nie wszystko, na co powinniśmy patrzeć, rozważając zakup mieszkania na wynajem. Właściciel takiego lokum musi przecież ponieść koszty transakcyjne, wyłożyć niemałe pieniądze na wykończenie i wyposażenie lokum, a potem jeszcze utrzymywać lokal w dobrym stanie i płacić podatki od zysków z wynajmu. Nagrodą są te ostatnie, a więc przeważnie comiesięczne dochody w formie czynszu. Jeśli uwzględnimy te wszystkie czynniki, to okaże się, że w badanym okresie mogliśmy stracić jedynie 15% pierwotnie zainwestowanego kapitału. Nawet więc inwestując w mieszkanie na wynajem w najgorszym okresie, mogliśmy co prawda stracić, ale nie tyle co na złocie czy akcjach kupionych i sprzedanych w najgorszych do tego momentach. Z danych historycznych wynika, że nieruchomości, o ile są wynajmowane, nawet w otoczeniu niekorzystnych warunków rynkowych, nie powinny nadmiernie uszczuplić portfela inwestora. Są pod tym względem bez porównania mniej ryzykowne niż złoto czy zakup akcji giełdowych spółek. To aktywa rzeczywiste. Mają wewnętrzną wartość i nigdy w odróżnieniu od akcji nie staną się nic niewartym zapisem księgowym.
Oczywiście inwestor kupujący nieruchomość musi mieć świadomość, że płynność jego majątku będzie bez porównania mniejsza niż w przypadku zakupu akcji. Te drugie, o ile nie będzie przerwy w notowaniach, można w miarę szybko upłynnić w czasie trwania każdej z sesji giełdowych. Niższe są też koszty transakcyjne. Natomiast oczekiwanie na nabywcę nieruchomości, szczególnie w czasie gorszej koniunktury, może trwać miesiącami.